Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Trzeba zrezygnować z konfliktów i uzbroić się w inną broń, sprawiedliwości i dobrej woli, uważa nuncjusz apostolski w Iranie w obliczu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Kościół śpieszy z pomocą ofiarom kolejnej powodzi w Indonezji. Są ofiary śmiertelne. 170 tysięcy osób ewakuowano z miejsca klęski żywiołowej.
Cała Polska przygotowuje się do poniedziałkowych orszaków Trzech Króli.
4 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W dzisiejszym twicie pisze: powinniśmy wierzyć, że drugi ma taką samą potrzebę pokoju. Nie otrzymuje się pokoju, jeśli się go nie pragnie. Prośmy Pana o dar pokoju.
Eskalacja konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem po zabiciu przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego budzi zaniepokojenie stolicy apostolskiej. O sytuacji na bieżąco informowany jest Ojciec Święty, który śledzi wydarzenia, modląc się o pokój.
To, co się dzieje aktualnie na linii Waszyngton-Teheran, napawa niepokojem i pokazuje, jak trudno jest budować pokój oraz uwierzyć, że jest on możliwy, podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Leo Bocardi. Nuncjusz apostolski w Iranie wskazał, że dobra polityka powinna pozostawać zawsze w służbie pokoju. Trzeba, aby cała wspólnota międzynarodowa angażowała się w tej sprawie, nie tylko w regionie, ale na całym świecie, mówi arcybiskup Bocardi.
Apelujemy o rozładowanie napięcia, wzywamy wszystkich do stołu negocjacji, do uwierzenia w siłę dialogu, uznając, jak nas zawsze uczyła historia, że wojna i broń nie są rozwiązaniem problemów, które dręczą dzisiejszy świat. Musimy wierzyć w negocjacje. Musimy wierzyć w dialog. Trzeba zrezygnować z konfliktów i uzbroić się w inną broń, sprawiedliwości i dobrej woli. Należy kontynuować wysiłki mające na celu zainteresowanie wspólnoty międzynarodowej sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja musi zostać rozwiązana i trzeba wezwać wszystkich do wzięcia za nią bezpośredniej odpowiedzialności. Pacta sunt servanda mówi ważna zasada dyplomacji, a zasady prawa muszą być szanowane przez wszystkich.
Mówiąc tak wiele o kryzysie w Kościele, nie można zapominać, że istnieje w nim również dobro i ogromna żywotność, które można jeszcze wzmocnić. Przykładem niewystarczająco dostrzeganego dobra jest choćby cicha posługa tysięcy sióstr zakonnych na całym świecie.
Wskazuje na to siostra Jolanta Kawka, pierwsza w historii Polka, stojąca na czele Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych. Zrzesza ona 1900 przełożonych generalnych z ponad 100 krajów, które reprezentują ponad 450 tysięcy sióstr zakonnych na całym świecie.
Misjonarka przypomina, że w czasach, gdy wszystko wydaje się kruche i nietrwałe, trzeba powrócić zarówno do fundamentów powołania, jak i istoty Ewangelii oraz wspólnoty kościelnej, ponieważ na nich buduje się życie zakonne. Podkreśla rolę kobiet w życiu Kościoła, także w odnawianiu jego zranionego i bolejącego oblicza. Gdzie są potrzeby, tam zawsze są siostry zakonne, mówi siostra Kawka.
Przywołuje takie programy jak organizacja Talita Kum, będąca niezwykle skuteczną, ogólnoświatową, zakonną siecią zwalczającą handel żywym towarem. Misjonarka wskazuje, że odpowiedzią na współczesne wyzwania w Kościele powinno być zanurzenie w konkretnej rzeczywistości, a nie odrealniona medytacja. Jest to nieustanne wezwanie do uniżenia się, do pójścia tam, gdzie Jezus, ponieważ On jest u stóp ludzkości, podkreśla przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych.
Kościół we Francji wspomina w tym roku dwie wielkie kobiety – świętą Joannę d'Arc oraz świętą Genovefę. W 2020 roku przypada setna rocznica kanonizacji Dziewicy Orleańskiej. Obchody rozpoczną się w poniedziałek w Domremy, gdzie dokładnie przed 608 laty urodziła się przyszła święta. Najważniejsze wydarzenia setnej rocznicy kanonizacji będą miały miejsce 17 maja w Rouen, gdzie święta Joanna została spalona na stosie.
Natomiast w Paryżu rozpoczyna się nowenna z okazji roku świętej Genovefy. Przypada bowiem 1600 rocznica urodzin tej francuskiej mniszki i patronki stolicy Francji. We wczorajszej liturgii uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele władz miasta. Relikwie świętej Genovefy zostały w dużej mierze zniszczone i rozproszone podczas rewolucji francuskiej. Jej stołeczne sanktuarium zostało przemienione na Panteon, mauzoleum słynnych Francuzów. Dziś centralnym ośrodkiem jej kultu jest kościół świętego Szczepana, gdzie spoczywają jej relikwie.
Indonezja po raz kolejny została dotknięta klęską powodzi. Według oficjalnych danych zginęły już 53 osoby, a ponad 170 tysięcy musiało opuścić swe domy.
Ulewne deszcze i następujące po nich powodzie nie należą w Indonezji do rzadkości. Ich konsekwencje mogłyby być o wiele mniej dramatyczne, gdyby państwo zadbało o odpowiednie przygotowanie terytorium na tego rodzaju kataklizmy. Wskazuje na to pracujący w Dżakarcie włoski misjonarz ksiądz Fernando Abis.
Wydaje mi się niestety, że coraz częściej odkłada się na później niezbędne zabezpieczenie terytorium przed skutkami powodzi. Są projekty, podejmuje się nad nimi prace, ale się ich nie kończy. Brakuje dbałości o całościowe rozwiązanie problemów danego terytorium. Na szczęście w Indonezji istnieje tradycja silnych relacji dobrosąsiedzkich. Ludzie spontanicznie udzielają sobie pomocy, każdy robi co może. Z drugiej strony powszechna jest też postawa rezygnacji, poddania się losowi. Skalę szkód trzeba jednak rozpatrywać w odniesieniu do wielkości tego kraju. 170 tysięcy osób wysiedlonych na 250 milionów mieszkańców to w Indonezji problem lokalny. Kto jest na miejscu, jest zaangażowany, kto żyje gdzie indziej, już się tym nie przejmuje. Trzeba też powiedzieć, że instytucje kościelne jako pierwsze przystępują w takich sytuacjach do działania. Kościół uczestniczy we wszystkich akcjach ratunkowych, okazuje solidarność, dba o powrót powodzian do domu.
Chrześcijanie Gwinei-Bissau obawiają się, że w ich kraju może dojść do wzrostu islamskiego ekstremizmu. Wynika to z faktu, że wybory prezydenckie wygrał w tym afrykańskim kraju 47-letni były premier Umaro Sisoko Embalo, który ma znaczące poparcie w krajach Zatoki Perskiej. W kampanii wyborczej akcentował on elementy religijne i fakt, że sam jest muzułmaninem.
Gwinea-Bissau od dziesięcioleci naznaczona jest niestabilnością polityczną, której rytm wyznaczały kolejne zamachy stanu, rewolty i walki, odkąd w 1974 roku odzyskała niepodległość od Portugalii. Ten afrykański kraj należy do najuboższych na świecie. Ogromnym problemem jest tam nie tylko wysoka śmiertelność wśród dzieci, jak również AIDS, brak dostępu do edukacji i służby zdrowia.
Choć w naszym kraju dominują muzułmanie, to relacje z chrześcijanami do tej pory były pokojowe. Aktualnie rosną obawy, że i do nas może dotrzeć islamski ekstremizm, który naznacza życie kolejnych afrykańskich krajów, mówi ojciec Davide Sciocco. Włoski misjonarz podkreśla, że obecny prezydent zwyciężył, ponieważ obiecał serię głębokich reform społecznych. Ludzie są już bardzo zmęczeni biedą i brakiem stabilności, stąd głosowali na niego, licząc na konkretną zmianę, mówi ojciec Sciocco.
Umaro Sisoko w swych przedwyborczych wystąpieniach mocno odwoływał się do religii i tego, że jest muzułmaninem. Kładł też nacisk na przynależność plemienną. Poparli go w znacznej mierze wyznawcy islamu, ale w drugiej turze swe głosy przekazali mu także reprezentanci innych religii. Odwoływanie się w kampanii do islamu na pewno odniosło skutek. Poza tym obiecał on poprawę szkolnictwa, służby zdrowia, budowę nowej infrastruktury i tak bardzo potrzebnych dróg. W przemówieniach wyszło na jaw, że ma duże poparcie krajów arabskich, a to oznacza pieniądze. Niestety, za tym może iść wzrost islamskiego ekstremizmu, co wiele środowisk, nie tylko chrześcijańskich, bardzo niepokoi. Stąd mocne apele powyborcze, by nie wykorzystywać religii jako elementu gry politycznej. Ekstremizm religijny i spory plemienne są totalnie obce tradycji Gwinei.
Trzeba uniknąć rozproszenia sił, bo to dzieli wspólnotę na różne partie i frakcje. Emigracja zewnętrzna i marginalizacja wewnętrzna są wyzwaniami, które powinna podjąć zjednoczona wspólnota chrześcijańska w Iraku. Potrzebna jest połączona strategia chrześcijańska, uważa chaldejski patriarcha Babilonu.
Kardynał Luis Rafael Sacco wzywa irackich chrześcijan do utworzenia własnej partii, która zapewni większą siłę, skuteczność oraz reprezentatywność w polityce. Należy utworzyć wspólne przymierze, które połączy wszystkie partie, elity intelektualne, różne specjalności, zdolności, szczególnie wśród młodych ludzi. Chrześcijanie w Iraku nie mogą sobie pozwolić na działanie w rozproszeniu, na dzielenie się według różnych partii i opcji, gdzie każdy będzie chciał udowodnić wyższość nad innymi. Kardynał Sacco uważa, że jedynie przymierze partii oraz ruchów może zagwarantować większą siłę decyzyjną zarówno na poziomie rządu centralnego w Bagdadzie, jak i w autonomicznym regionie Kurdystanu.
W sierpniu 2013 roku tzw. Bractwo Muzułmańskie zaatakowało i zniszczyło 84 kościoły oraz około 150 szkół, domów, firm oraz sierocińców chrześcijańskich w egipskiej prowincji Minia. Wraz z odbudową ostatniego kościoła w Anba Musa al-Aswad wszystkie świątynie zostały ponownie otwarte. Wspólnota chrześcijan koptyjskich może uroczyście świętować Boże Narodzenie, które przypada dla niej 7 stycznia.
Islamiści dążyli do podzielenia społeczeństwa egipskiego i wywołania konfliktu religijnego, ale próba zakończyła się niepowodzeniem.
Rząd zagwarantował wyznawcom Chrystusa pomoc w odbudowie 84 zniszczonych świątyń i wraz z otwarciem kościoła w Anba Musa obietnica została zrealizowana.
W całej Polsce trwają przygotowania do poniedziałkowego Orszaku Trzech Króli. Przejdzie on ulicami ponad 850 miejscowości.
Nie zabraknie scen z udziałem artystów oraz zbiórek na cele charytatywne. Metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, zauważył, że jest to dobra okazja do ukazania swej wiary.
Nie tylko uczestniczymy we mszy świętej, ale potem także idziemy w swoją wiarę manifestować, bo to jest jakieś wyznanie wiary i jest okazanie też Jezusa Chrystusa miastu i światu.
W inicjatywę włącza się także wiele samorządów, organizacji społecznych, harcerskich i innych. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na rzecz najuboższych dzieci w naszej ojczyźnie, ale także na dzieła misyjne. Na przykład studenci z Poznania pragną wesprzeć Dom Pokoju w Jerozolimie, sierociniec dla dzieci założony przez polskie siostry elżbietanki. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, nawiązując do słów papieża Franciszka, zachęcił.
Wstańmy z kanapy i idźmy w Orszaku Trzech Króli. Nie bądźmy tylko obserwatorami, ale stańmy się uczestnikami tych największych na świecie ulicznych jaskini.
Do udziału w tym wydarzeniu zachęcił także prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników tegorocznych orszaków. Bądźmy tego dnia razem. Doświadczajmy świątecznej atmosfery. Niech nikt nie pozostanie obojętny na to wielkie zaproszenie, by poszukiwać tego, co nas łączy, dobra, piękna i wzajemnego szacunku, napisał prezydent Rzeczpospolitej. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.